10 sierpnia 2009 roku, Marcin Maj, zapraszam na skrót wiadomości dziennika internautów. Internetowy nick też może być uznany za dane osobowe, tak uważa Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Dziennik internautów dowiedział się, w jakich przypadkach może to nastąpić. Niezależnie od rodzaju nicka, system informatyczny rejestruje numery IP komputerów, z których dokonywane są określone działania użytkownika. Nazwa przypisana konkretnemu użytkownikowi pełni zatem rolę dodatkowej informacji ułatwiającej jego identyfikację, tak tłumaczy rzecznik prasowy GIODO Małgorzata Kałużyńska-Jasak. W określonych sytuacjach, o ile nie wymagałoby to nadmiernych kosztów czasu lub działań, nick może być uznany za dane osoby możliwej do zidentyfikowania. Opinię Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych potwierdza wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 marca 2008 roku. Sprawdzenie, czy dana strona jest podatna na atak XSS, to stosunkowo łatwe zadanie. W większości przypadków sprowadza się do żmudnego wpisywania w pola formularzy odpowiednio przygotowanego kodu. Dziennik internautów zapytał prawnika, czy podejmowanie takich działań może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną. Okazało się, że tak. Przepisy prawa przedstawione przez prawnika pozwalają stwierdzić, że w pewnych przypadkach ataków XSS, przejawiających się tylko poszukiwaniem luk, może dojść do sytuacji, w której osoba dopuszczająca się takich czynów poniesie odpowiedzialność. Więcej na ten temat w dzienniku internautów. Serwis pobieraczek.pl nalicza sobie opłaty już za samo zarejestrowanie się w serwisie. Co się jednak stanie, kiedy w tym serwisie zarejestruje się osoba niepełnoletnia? Dziennik internautów spytał prawnika o to, czy umowa zawarta z osobą niepełnoletnią przez internet w takim trybie, w jakim robi to pobieraczek.pl, może być uznana za ważną. Dowiedzieliśmy się, że zależy to m.in. od wieku dziecka. W przypadku dziecka do 13 roku życia umowa jest nieważna. Jeśli dziecko jest starsze, wiele zależy od tego, czy opiekun prawny potwierdzi umowę. Więcej na ten temat w dzienniku internautów. 3,5 miliarda złotych, tyle Polacy są winni radiu i telewizji polskiej za niezapłacony abonament, wyliczył serwis Money.pl. Według danych GUS telewizor ma 98,5% gospodarstw domowych w Polsce. Na tej podstawie Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji szacuje, że w 2008 roku ponad 6 milionów gospodarstw miało niezarejestrowany telewizor. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji prognozowała, że w 2008 roku do jej kasy wpłynie 882 miliony złotych, w tym roku wpłynie maksymalnie 0,5 miliona złotych. Co ciekawe, gdybyśmy tak oddali te 3,5 miliarda złotych, to Telewizja Polska miałaby dość pieniędzy na zrealizowanie prawie 3000 odcinków Gwiazdy Tańczą na Lodzie. Telewizja mogłaby wtedy emitować ten program codziennie przez 8 lat. Panoramę Szczecina w dzień i w nocy można oglądać teraz z kamer internetowych umieszczonych na szczycie bazyliki pod wezwaniem Świętego Jakuba. Projekt finansowany jest przez Urząd Miasta, kosztował 20 tysięcy złotych. Na szczycie wieży bazyliki archikatedralnej uruchomione zostały dwie nowoczesne kamery o rozdzielczości 5 megapikseli. Urządzenia umiejscowione są na wysokości 100 metrów w punkcie niedostępnym dla zwiedzających. Obraz z kamer udostępniony jest na portalu miasta oraz na monitorach plazmowych w biurze obsługi interesantów Urzędu Miasta. W najbliższym czasie Szczecin z wieży będzie można oglądać również na stronie internetowej bazyliki. Komisja Europejska w maju uznała, że Intel dopuścił się złamania wspólnotowego prawa i nałożyła na firmę karę w wysokości 1 miliarda euro. Teraz unijny rzecznik praw obywatelskich wystąpił przeciwko komisji. Zarzucił on jej niedbałość oraz pominięcie ważnych dowodów w czasie rozpatrywania sprawy Intela. W 2006 roku miało podobno dojść do spotkania przedstawicieli Komisji Europejskiej i Dela, w którym ci ostatni stwierdzili, że wybrali procesory firmy Intel tylko i wyłącznie ze względu na ich cechy techniczne. Nie wiadomo, czy raport, który oficjalnie ukaże się niedługo, będzie miał jakikolwiek wpływ na proces przed Unijnym Sądem Pierwszej Instancji, do którego Intel złożył zażalenie na decyzję komisji. W czwartek dziesiątki milionów osób nie mogły korzystać z serwisów Twitter, Facebook oraz LiveJournal. Uniemożliwił to skuteczny atak DOS. Możliwe, że powodem przeciążenia serwerów serwisów społecznościowych był jeden z gruzińskich internautów, Sushumi. W rozmowie z brytyjskim dziennikiem Guardian powiedział on, że za atakiem stoi Kreml, który chciał w ten sposób uciszyć jego krytykę pod adresem Rosji. De Legister podaje, że z adresu poczty elektronicznej Sushumi poszły w świat miliony e-maili z prośbą o kliknięcie w link prowadzący prowadzący do jego bloga, ponieważ wiele osób w niego kliknęło, serwery uległy przeciążeniu. Max Kelly, dyrektor do spraw bezpieczeństwa serwisów Facebook, poinformował, że atak faktycznie wymierzony był w internautę o nicku Sushumi. To wszystko na dziś w wydaniu audio. Aby dowiedzieć się więcej, czytaj dziennik internautów www.d.com.pl.